Jest sobota i minęła 14.07, wobec tego czas zacząć nasz regionalny magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
Janusz Młyński przy mikrofonie i Andrzej Pijanowski za konsoletą. Witamy Państwa. Bardzo ciepło w ten mroźny, można powiedzieć, zimowe popołudnie. Co dzisiaj w Kulturalnym Lubuskim? Ano będzie o próbach do najnowszego przedstawienia w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze, zatytułowanego Pralnia. Będzie o tym, jak radzi sobie w dobie pandemii gorzowska księżnica imienia Zbigniewa Herbert, o książce Wandy Milewskiej Ameryka miła sercu, Kansas, kraina uśmiechu. Andrzej Pierzchała natomiast będzie polecał biografię rotmistrza Witolda Pileckiego. A muzycznie będzie nam dzisiaj towarzyszyła kraina łagodności, a szczególnie Marek Grechuta. Na początek tyle było dni. W Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze rozpoczęły się próby spektaklu zatytułowanego Pralnia. Nie jest to zresztą jedyne przedstawienie będące w Lubuskim Teatrze w trakcie przygotowań. Drugie to Revolutionary Road na podstawie książki Richarda Yatesa z 1961 roku w reżyserii Cezarego Ibera, pracującego w Lubuskim Teatrze po raz pierwszy. Pralnia natomiast jest dziełem artysty, który powinien być zielonogórskiej widowni już dobrze znany. Jest nim bowiem Tadeusz Kuta, współtwórca wraz ze swoją żoną Jadwigą Teatru Naszego w podjeleniogórskich Michałowicach. Za chwilę rozmowa z reżyserem i autorem sztuki w jednej osobie. Druga twoja reżyseria w Lubuskim Teatrze po Szczęściarzach i druga sztuka, której jesteś nie tylko reżyserem, ale również autorem. O czym jest Pralnia?
No pozornie o praniu, ale od razu wyprowadzam wszystkich z błędu. Nie będzie to pranie pieniędzy. Pralnia... Też nie chciałbym zdradzać wszystkiego. Czasami się mówi o różnym praniu mózgów, ale to też nie do końca jest o tym. Pralnia jest o świecie, o miejscu człowieka w tym świecie, o tym, kim naprawdę jest, kim mógłby być, kim nie jest, choć takim chciałby być i z jakiego powodu. I generalnie rzecz biorąc, o bardzo dużym zagubieniu jednostki w świecie, który podlega prawom masy, powiedziałbym. To jest jak olbrzymi natłok informacji, błyskawiczny przekaz tych informacji, przepływ. To wszystko czyni nas ludzi, czasami bezwolnymi. No dobrze, to tak się nagadałem. A teraz powiem krótko. To będzie znowu komedia.
Co cię skłoniło do napisania tej sztuki? Czy to był wynik dłuższych twoich przemyśleń, czy też był jakiś impuls, który cię do tego skłonił?
Tak, był pewien impuls. Wiele lat temu wyrzuciłem z domu telewizor. Wyrzuciłem z domu telewizor i w ogóle przestałem używać mediów jako odbiorca, czyli nie słucham radia, nie czytam gazet. Tak na dobrą sprawę niewiele wiem, co się dzieje i jestem dużo spokojniejszy, świat się nie zawalił. Rozpoczynając nasze spektakle w teatrze naszym w Michałowicach, często zadawałem ludziom pytanie, czy byli świadkami jakiejś tragedii, naocznymi świadkami morderstwa, pożaru, kraksy, czy sami doświadczyli przemocy. W większości przypadków nikt na widowni nie podnosił ręki, natomiast to, czym jesteśmy zalewani i byliśmy, bo ja prawie pisałem wiele lat temu, kilkanaście lat temu, powodowało, że świat, który rzekomo nas otacza, tak naprawdę nie istnieje, bo otacza nas świat wykreowany przez media, świat brutalny, świat pełen niebezpieczeństw, świat, który powoduje, mówię o tym wykreowanym świecie, że się boimy. Czyli chcąc się przestać bać, postanowiłem zrezygnować z ataku na siebie tych informacji. Odciąłem je od siebie i czuję się dużo bardziej bezpieczny. W dalszym ciągu nie byłem świadkiem żadnej tragedii, ani nie doświadczyłem żadnego nieszczęścia. No i liczę na to, że tak będzie dalej. I chciałbym się podzielić z tym ludźmi, z ludźmi po prostu, z moimi przyjaciółmi, z tymi, których nie znam. Chcę głośno krzyczeć, bądźcie szczęśliwi, czujcie się bezpieczni, nie bójcie się. Ktoś powiedział mądre słowa, nie lękajcie się. W tym jest wiele mądrości.
Czy w jakikolwiek sposób koresponduje to z obecnymi czasami, czasami pandemii? Jak sądzisz?
No nie robiłbym tego przedstawienia, gdybym tak nie sądził. Natomiast, tak jak powiedziałem, pralnię pisałem wiele lat temu i to, że ona dzisiaj jest może nawet bardziej aktualna niż wtedy, no może jest dziełem przypadku, aczkolwiek ja w przypadek nie wierzę. Może coś mnie natchnęło wtedy, żeby napisać takie słowa i umieścić człowieka w takim kontekście. No zobaczycie siebie w krzywym zwierciadle. Wszyscy z Państwa, którzy kiedyś będą mieli okazję zobaczyć to przedstawienie, na pewno będą się głośno śmiać, komentować to, o, to ja.
Co będzie z premierą?
Planujemy premierę w Dzień Teatru 29 marca tego roku. Oczywiście planujemy dzisiaj, powiedziałbym, ma wartość taką bardzo umowną. Możemy sobie wiele planować. No, pracujemy nad tym. Cieszę się niezmiernie, że mogę znowu być w Zielonej Górze, która przyjęła mnie w pracy nad Szczęściarzami w sposób tak bardzo otwarty, kredytując mnie nie tylko zaufaniem, ale olbrzymią ilością sympatii. Czuję się tu jak w domu i w ogóle no, jest fajnie. Bardzo bym chciał, żeby mógł się powiedzieć, żebyśmy wszyscy, cały zespół teatru, bo nie mówię tylko o aktorach i sobie, ale cały zespół Teatru Lubuskiego, żeby mógł się z Państwem podzielić takim fajnym przedstawieniem, które wbrew pozorom wnosi wiele optymizmu. Ja nie umiem pisać rzeczy smutnych albo bardzo takich tragicznych. No, zawsze przeplatam to nicią satyry, komizmu, sytuacyjnego, dialogowego. Bo to, jak jesteśmy usposobieni do otaczającego nas świata, czyni nas mocniejszymi, jeżeli to jest pozytywna emocja i energia.
Jeszcze mało radosna wiadomość na zakończenie po tym materiale, mianowicie Teatr Nasz w Podjeleniu Górskich Michałowicach prowadzony przez Jadwigę i Tadeusza Kutów niestety już przestał istnieć. Działał od roku 1991, był bodajże najdłużej działającym prywatnym teatrem, nie korzystającym z żadnych dotacji ani grantów, nie korzystających z grantów ani samorządowych, ani rządowych, a oczywiście przyczyniła się do tego wszystkiego pandemia. Smutne, no ale niestety prawdziwe.
Kulturalne Lubuskie.
W jaki sposób w czasie pandemii działa biblioteka imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie? Na ten temat Izabela Patek rozmawia z Emilią Mioduszewską z gorzowskiej książnicy.
Jesteśmy w bibliotece imienia Zbigniewa Herberta. Tutaj bardzo intensywnie toczy się życie biblioteczne, wchodzi wielu czytelników. Biblioteka to chyba jedno z nielicznych miejsc, w których rzeczywiście życie kulturalne toczy się pomimo pandemii. Na jakich zasadach teraz funkcjonuje biblioteka?
W bibliotece zmieniły się godziny otwarcia. Przede wszystkim doszły przerwy techniczne, które są półgodzinne, 30-minutowe o 12:15. Wtedy jest to przerwa potrzebna nam na dezynfekcję. Od poniedziałku do piątku czynni jesteśmy od godziny 10 do 17, w sobotę od 10 do 15. Filie miejskie podobnie, poniedziałek, piątek 10-17, jedynie środa godzina 10-15. Z racji, że nie możemy organizować wydarzeń kulturalnych tutaj na miejscu, przenieśliśmy swoje działania do sieci. Można znaleźć kalendarz całych naszych wydarzeń na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych. Jeśli chodzi o atrakcje, które mamy do zaoferowania na miejscu oprócz wystaw, jest to przede wszystkim uczta dla ucha, czyli nasze codzienne menu do wysłuchania dzieł literackich w naszym malutkim kąciku, który działa od 2 lat.
Dzisiaj na przykład jakiej książki możemy posłuchać?
Dzisiaj jest to Cokolwiek wybierzesz Jakuba Szamałka. Jutro będzie kolejna część z tej serii Kimkolwiek jesteś. Repertuar nasz. Czasem to jest dzieło przypadku, czasem jest to związane z daną porą roku, jakimiś świętami, ale też staramy się dobierać audiobooki według kalendarza rocznic literackich.
Na jakiej zasadzie jest prowadzone wypożyczanie książek? Czytelnicy mogą podchodzić do półek, czy też nie? Jeżeli chcemy wypożyczyć książkę, to jak powinniśmy być przygotowani?
Przede wszystkim pamiętać o tych przerwach technicznych. Na cały budynek może wejść tylko 30 osób. Także też trzeba się z tym liczyć, że trzeba poczekać czasami, jeżeli tu już jest ta ilość osób wystarczająca, będzie trzeba chwilę poczekać. W budynku głównym oczywiście można wchodzić do danej wypożyczalni, można podejść do półki, wybrać daną książkę i tak samo jak zawsze wypożyczyć u pań bibliotekarek.
Jest też dobra wiadomość dla czytelników, bo są nowe kody Legimi, jak można je uzyskać i w czym one pomagają.
Legimi jest z nami już 2 lata. Jest taka możliwość uzyskania takiego kodu. Trzeba być tylko aktywnym naszym czytelnikiem, mieć właśnie aktywne konto. Jeżeli niektórzy nie mają, to zapraszamy do aktualizacji swojej karty u nas w budynku głównym, również na filiach. I jeśli jesteśmy zainteresowani taką naszą ofertą do skorzystania, wystarczy do nas podejść, można zadzwonić, można napisać do nas maila, uzyskać dany kod. W tym miesiącu styczniu mieliśmy i mamy jeszcze 390 kodów do wykorzystania. Już prawie zostało nam chyba tylko 90 do wydania, także bardzo duże zainteresowanie. Od lutego będziemy już mieli tych kodów 370. Właśnie bym mogła też jeszcze wspomnieć o poprzednim roku, także takiej naszej statystyce wykorzystanych kodów, liczby użytkowników było 479, a wykorzystanych kodów 2492. Także jest to spora liczba. Jeżeli chodzi też o kody, o korzystanie z tych kodów u siebie już w domu, jak pobierzemy taki kod, oczywiście my służymy pomocą. Całkowicie mówimy, co po kolei trzeba zrobić, żeby się zarejestrować, jak ten kod wykorzystać, wpisać. Oczywiście, jeżeli jest jakiś problem, można do nas podejść ze swoim e-bookiem, czytnikiem. Także też wspieramy tutaj czytelników starszych, którzy mają problemy. Ten kod jest ważny 30 dni od zalogowania. Zawsze musimy go wykorzystać w tym miesiącu, w którym go pobierzemy. Jeżeli ktoś pobierze kod, a nie skorzysta z tego kodu w danym miesiącu, niestety będzie miał 3-miesięczną taką karencję, taką karę, że przez te 3 miesiące nie otrzyma następnego kodu.
Czyli warto korzystać. Czy dużo różnego rodzaju propozycji kulturalnych, które są prowadzone w bibliotece, czy wiele z nich jest dostępnych na stronie internetowej biblioteki?
Są dostępne na naszej stronie internetowej, także na Facebooku i kanale YouTube. Są to takie wydarzenia jak wywiady z różnymi ludźmi, z pisarzami, z ludźmi tutaj z naszego terenu, którzy do czegoś doszli, są jakimiś pasjonatami. Są to też takie warsztaty plastyczne, trochę bardziej też dla dzieci niektóre rzeczy skierowane. Czytanie wierszy, przedstawienie jakichś właśnie wierszy, tak bardziej słuchowisko. Także będziemy się starać działać dalej, prężnie.
Wanda Milewska, gorzowska dziennikarka, wydała niedawno publikację opowiadającą o Stanach Zjednoczonych. Książka powstała po kilkumiesięcznym pobycie w stanie Kansas. Z Wandą Milewską na ten temat właśnie rozmawia Izabela Patek.
Właśnie ukazała się książka Wandy Milewskiej pod tytułem Ameryka miła sercu, Kansas kraina uśmiechu. Dlaczego napisała pani tę książkę?
Jest ona wynikiem mojego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Co mnie zadziwiło, często mnie pytają ludzie, którzy nie byli akurat na tym kontynencie, czy coś mnie zachwyciło. Odpowiadam, właściwie to nie zachwyciły mnie jakieś budowle, nie zachwyciła mnie przyroda, zachwycili mnie ludzie, z którymi miałam szczęście się spotkać. I zaznaczam wielokrotnie w tej książce, że piszę o tym, o miejscach, w którym byłam. Nie piszę ogólnie o Ameryce, bo byłam tylko w środkowej Ameryce i to w stanie Kansas. I piszę właśnie o tych ludziach, którzy są serdeczni, uśmiechnięci. I tak napisałam właśnie na okładce książki, że każdy dzień pobytu za oceanem utwierdzał mnie w przekonaniu, że wszechobecny tam uśmiech jest codzienną kulturą. Jak powiedzenie dzień dobry, do widzenia, dziękuję czy proszę. Z takimi ludźmi właśnie miałam do czynienia. I chciałam to podkreślić, chciałam zauważyć właśnie ten uśmiech i to, że nasza wzajemna życzliwość jest chyba najważniejsza.
W jaki sposób określiłaby pani gatunek tej publikacji? Czy jest to reportaż, czy są to wspomnienia, czy jest to pamiętnik? W jakiej formie chciała pani opowiedzieć o Ameryce?
Ja początkowo określiłam to jako dziennik i próbowałam pisać dziennik. Natomiast W tej chwili to są takie właściwie urywki, bo to nie jest każdy dzień tutaj zanotowany i przedstawiony w tej książce. Ale to jest konsekwencją trochę tego, że niektóre osoby zwracały uwagę i znowu przed komputerem, no i znowu przed komputerem. A ja odpowiadałam, no jak to, chcecie, żebym notowała, żeby później to wszystko pamiętać? No więc ja muszę codziennie pisać. Natomiast w książce uważam, że no nie wszystko jednak byłoby ciekawe, gdybym przedstawiła codzienność. Wybrałam najbardziej takie interesujące rzeczy.
Jakie jest więc przesłanie tej książki? Czy chciałaby Pani zachęcić ludzi do odwiedzenia Stanów Zjednoczonych, jeśli taką możliwość będą mieli? Czy chciałaby Pani przekazać myśli, jakieś podejście do życia mieszkańców Stanów Zjednoczonych, szczególnie tego stanu Kansas? Czy też może jakiś inny zamiar przyświecał Pani przy wydawaniu tej książki?
Myślałam o tym, że to może być książka dla wszystkich, od małego do dużego, bo małemu może duży przeczytać, ponieważ napisałam tutaj i o przedszkolu, i o szkole, i o zakładach pracy, o sporcie, o edukacji, o zachowaniu na jezdni, co wydawało mi się różne trochę od europejskich zachowań. I dlatego na wstępie też zaznaczyłam, że piszę po to, żeby pokazać ludziom, którzy się kiedyś może znajdą właśnie na tamtej ziemi, żeby zwrócili uwagę na niektóre rzeczy. Ja się tutaj sugerowałam też później książką pewnego autora, to jest dziennikarz jakiegoś radia naszego polskiego, który przez 10 lat mieszkał w Stanach i opisywał także codzienność. I czytając jego książkę, pomyślałam sobie, że jest dosyć wartościowa, ponieważ ja znajdując się tam, skorzystałam z jego uwag i propozycji i się zgadzałam z wieloma jego zdaniami. W tej książce starałam się też nie zapomnieć o tym, że ja pochodzę z Gorzowa Wielkopolskiego, że jestem z Polski, dlatego tutaj znajdują się także wspomnienia o osobach, które pochodzą z Gorzowa, które mnie żegnały przy wyjeździe z Warszawy już do Chicago, gdy wylatywałam. Następnie osoby, które mieszkają w Chicago, jest to koleżanka, która pracuje w Polskim Radiu w Chicago. Poza tym odniosłam się tutaj do Filharmonii Gorzowskiej, do biblioteki naszej wojewódzkiej imienia Zbigniewa Herberta. Chciałam właśnie pozostawić tutaj te elementy patriotyczne i podkreślić to, że ja się urodziłam w Gorzowie Wielkopolskim.
Kulturalne Lubuskie.
Małgorzata Imielska, reżyserka i scenarzystka filmów dokumentalnych, gościła w grudniu w Zielonogórskiej Bibliotece Norwida. Powodem wizyty i spotkania za pośrednictwem komunikatora internetowego, jak to w czasach pandemii, był odbiór nagrody Klaps 2020 dla reżyserki najlepszego polskiego filmu na Festiwalu Filmu, Teatru i Książki Cozy Gangsta Film, zakończonego we wrześniu ubiegłego roku, ale reżyserka nie mogła wtedy odebrać nagrody, stąd jej grudniowa wizyta w Zielonej Górze. Jury przyznało główną nagrodę filmowi Imielskiej Wszystko dla mojej matki za dokumentalną i czułą reżyserię pomagającą widzowi uwierzyć w człowieka i w kino. Wizyta w Zielonej Górze, tak jak już wspomniałem, stała się również pretekstem do spotkania z widzami, a rozmowę z artystką prowadził krytyk i filmoznawca Łukasz Maciejewski.
Na pewno doskonale znasz, bo wszyscy to znamy, tę słynną deklarację Krzysztofa Kieślowskiego, który był jednak guru dokumentu i te jego dokumenty zresztą wciąż są elementarzem polskiej szkoły dokumentu, nie zestarzały się, który w pewnym momencie chyba po pierwszej miłości powiedział, że on już nie jest tego w stanie robić, bo czuje, że wchodząc tak bardzo głęboko w życie bohaterów, świadomie czy nie, ingeruje w ich losy, sprawia, że one się zmieniają, a nie chce być Bogiem, nie chce brać za to odpowiedzialności i dlatego wybiera fabułę. Czy u ciebie po tylu właśnie doświadczeniach bardzo takich trudnych, bolesnych historii, to też był jeden z argumentów, że właśnie idziesz do fabuły, wiem, że masz już też kolejny projekt, ponieważ to jest troszkę coś innego. Też na przykład rozmawiałem niedawno z Beatą Dzianowicz, też znakomitą dokumentalistką, która parę lat temu zrobiła nieoczekiwanie film sensacyjny. A ona też coś takiego mówiła, że jednak chce robić już fabułę.
Beata Dzianowicz jest dokładnie z mojego roku. Ja się zawsze śmiałam, że ona najpierw do Afganistanu, ja po niej do Afganistanu. Ja najpierw do teatru telewizji, ona po mnie do teatru telewizji. W tym roku w Gdyni Beata mi wręczyła swoją prywatną nagrodę, taką rzeźbę ręki. A dostać nagrodę z rąk krytycznej koleżanki, krytycznej i jeszcze jej męża, który jest drugim reżyserem i jest zdecydowanie krytycznym drugim reżyserem, no to była ogromna, ogromna radość. Ja myślę, że myśmy obie też z Beatą miały taki, kiedy kończyłyśmy szkołę, zrobienie debiutu graniczyło z cudem. I jeszcze przez kobietę, tak. To wydawało się, że w ogóle, wiesz, była Agnieszka Holland, Magda Łazarkiewicz i potem nic. No i jeszcze w dokumencie Marysia Zmarszczanowicz, tak? Natomiast potem długo, długo nic. Jeszcze Dorota Kędzierzaska oczywiście, ale właściwie no, wydawało się to nierealne, żebyśmy mogły zrobić fabułę. Wydawało się, że to ktoś robi, nie wiem, naznaczeni przez Boga ludzie, że to coś niezwykłego. Myśmy nie miały tyle odwagi i myślę, że nam dużo czasu zajęło, żeby uwierzyć, że możemy. Ale też pojawiło się coś takiego jak przerażenie. Kiedy robi się film dokumentalny, bo Kieślowski miał absolutnie rację, że kiedy robisz dokument, musisz wziąć pod uwagę, co się stanie z twoim bohaterem po projekcji, w czasie realizacji materiału zdjęciowego, po pokazie filmu i potem, kiedy on będzie jakiś czas temu żył. Co to zmieni w jego życiu? Że kiedy dotyka się naprawdę bardzo poważnych tematów, a jednak w tych moich filmach te tematy są poważne, to jest ten lęk, jak ten film dokumentalny odbije się na życiu naszego bohatera. Ta odpowiedzialność za bohatera stała się zbyt trudna. To był film o Benny Barnholzu, znakomitym amerykańskim producencie filmowym, takiej właściwie legendzie kina nowojorskiego, producencie braci Coen, Jarmusza, właściwie wszystkich najbardziej znakomitych reżyserów nowojorskich. To też jest człowiek, który urodził się niedaleko Kowla, czyli na terenach polskich. I człowiek, który przeżył tutaj Holokaust. I wydawało mi się, że po tylu filmach ja wiem, jak mogą ludzie reagować, co mogą czuć. I nagle poczułam, że ten powrót dla niego do tych bardzo trudnych wspomnień jest zbyt trudny. I że ja nie jestem w stanie mu dać wsparcia, że tego jego bólu i rozpaczy, która powróciła z taką ogromną siłą, że ja tego nie ukoję. I to było przerażające. I zrozumiałam, że może lepiej opowiadać o tak trudnych wydarzeniach, używając, jeżeli wolno mi użyć takiego słowa, aktorów, że wtedy na pewno nikogo nie zranię, że nie przyniosę nikomu bólu.
Z całością dokumentacji wideo ze spotkania z Małgorzatą Imielską można się zapoznać na profilu Biblioteki Norwida w mediach społecznościowych oczywiście. I tradycyjnie na koniec naszej audycji Andrzej Pierzchała w swoim cotygodniowym felietonie, między innymi o związkach z regionem lubuskim, Jarosława Wróblewskiego, autora Rotmistrza, biografii Witolda Pileckiego.
Jarosław Wróblewski, rotmistrz. W nurcie swoiście pojmowanego regionalizmu i lokalnego patriotyzmu pojawia się często sympatyczny skądinąd wątek przypominania przeróżnych związków z regionem, a z Zieloną Górą czy Gorzowem w szczególności, istotnych postaci. Ulegając zatem tej, jako się rzekło, sympatycznej manierze, zanim przejdę do treści anonsowanej na wstępie pozycji o, a jakże, najsłynniejszym w naszej historii rotmistrzu Pileckim, słów kilka o autorze książki, Jarosławie Wróblewskim. Jarosław Wróblewski, urodzony w Zielonej Górze w 1971 roku, za młodu działacz Ruchu Młodzieży Niezależnej i Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor książek o ciekawych ludziach Zośkowiec i Gryf oraz Kwatera EU – Wolność jest kuloodporna. Obecnie pracownik Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Co roku w lipcu chodzi pieszo w pielgrzymkach z Suwałk do Wilna. Mieszka w Warszawie na Żoliborzu. Kibic Falubazu Zielona Góra i Legii Warszawa. A teraz króciutki anons do tej 528-stronicowej pozycji, 5 rozdziałów plus wstęp, sformatowanej niezwykle pomysłowo graficznie i formalnie oraz merytorycznie o niesamowitej ilości przeróżnych ilustracji, od fotografii archiwalnych po współczesne, portretów, reprodukcji, map, dokumentów i obrazów, aż po grafiki symboliczno-patriotyczne. Rotmistrz Witold Pilecki, człowiek, który udowodnił, że niemożliwe nie istnieje. Jego życie to świadectwo odwagi, prawdy, służby i miłości do Polski. Walczył jako młody ochotnik z bolszewikami, jako ułan z Niemcami, jednoczył ludzi wokół ważnych spraw. Potrafił na ochotnika wejść do piekła, jakim był Auschwitz, i stworzyć tam silną organizację. Człowiek o wielkiej potrzebie pomocy drugiemu i bezgranicznej miłości do Polski. Torturowany i zamordowany przez komunistów strzałem w tył głowy w katowni na Rakowieckiej. Do dziś nie odnaleziono jego ciała. Jednak pamięć o nim przetrwała i jest żywa w kolejnych pokoleniach. Jarosław Wróblewski we wstępie pisze tak oto. Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się bardziej cieszyć niż lękać. Gdy odszedł z tego świata, miał 47 lat. W 1982 roku Eleonora Ostrowska, uczestnicząca w okupacyjnym życiu Witolda Pileckiego i jego powojennym procesie, wspominała z bólem. Okradziono go za życia ze wszystkiego. Okradziono go i po śmierci. Do dzisiaj spoczywa w nieznanym miejscu. Nie ma dla siebie skrawka ziemi, który byłby śladem jego tożsamości. Czy my, którzy znamy jego czyny, mamy milczeć? Czy mamy prawo wobec historii i przyszłych pokoleń zostawić niewykryte kłamstwo i fałsz? Milczeniem możemy potwierdzić, że został skazany na śmierć zdrajca i że wyrok był sprawiedliwy. Czy dalszym milczeniem mamy przypieczętować krzywdę? Jednak Witold Pilecki nie dał o sobie zapomnieć. Powraca ze swoim niesamowitym życiem również poprzez karty tej książki. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jej wydania. Jarosław Wróblewski. Ja zatem polecam serdecznie i z przekonaniem. Jarosław Wróblewski, Rotmistrz, wydawnictwo Zona Zero, Warszawa, 2020 rok.
I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Następne nasze spotkanie 23 stycznia w sobotę, kilka minut po godzinie 14. Andrzej Pijanowski i Janusz Muński. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia.